Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Becoming the Sustainable Leader. Naszym dzisiejszym gościem jest Zuza Ziomecka. Zuza jest obecnie dyrektorem programowym Wellcome Institute. Jest także dyrektorem programowym programu Advanced Leadership w Center of Leadership. Czy jest jakaś recepta? Pewnie nie ma jednej, ale może są jakieś kierunki, które sprawiają, że i takie obszary, takie w sobie tak naprawdę, gdzie ten szef może popracować nad tym, żeby te jego akty leadershipowe były lepsze i dla niego, i dla świata.
Mi się wydaje, że usłyszałam coś takiego od Dominiki Bettman, która jest prezeską Siemensa w Polsce, że podczas pandemii COVID-u ona po raz pierwszy czuła się w nieznanym terytorium, dla którego nie ma modelu, nie ma najlepszych praktyk biznesowych, nie ma ekspertów, do których można zadzwonić i z którymi można się konsultować. I dopiero w tym pandemicznym okresie ta kobieta, która bardzo długo jest w pozycjach władzy w Siemensie, dopiero przy COVID-zie poczuła odwagę, żeby poprosić o pomoc. Żeby przyznać się, że nie ma gotowego rozwiązania, że nie do końca wie, co zrobić. I prosząc o pomoc w takim sensie, doradźcie mi, powiedzcie mi, co wy myślicie, co wy widzicie ze swojego departamentu, ze swojego poziomu w organizacji, pomogła jej znaleźć najlepszą drogę naprzód dla swojej organizacji. I to jest taki, mówię o tym na przykładzie Dominiki, żeby to nie zabrzmiało jak teoria. Taki szef, który ma do czynienia z sytuacją zupełnie nową, może czuć ogromne obciążenie odpowiedzialności za wszystkich ludzi w swojej organizacji. Bo jeżeli podejmie złą decyzję, to może wpłynąć na dochody całej grupy, spółki, ale też na zdolności zarabiania dla swoich rodzin bardzo wielu pracowników. Jakby trzyma ich losy bardzo wielu osób w swoich rękach. I ja uważam, że nieodpowiedzialnie jest podejmować decyzje w takich sytuacjach samemu. Uważam, że błędem jest nie zapraszać innych do podzielenia się swoimi perspektywami na sytuację, z którą mamy do czynienia. Czyli takiemu szefowi bym radziła, żeby się nie bał prosić o wsparcie, żeby się nie spieszył w podejmowaniu decyzji i żeby, broń Boże, nie zarządzał w stresie.
No i jak uniknąć tego stresu, Zuza? Bo wydaje mi się, że to jest pewnie jakiś klucz, prawda? Bo stres tak naprawdę przykrywa wszystkie nasze decyzje i to, co robimy, i ogląd sytuacji, perspektywę, jakąś taką filtrem kompletnej, nie wiem, nierealności tak naprawdę, czy wyolbrzymienia, czy jakiejś pstrokacizny. No generalnie fałszuje rzeczywistość. Wiem, że jesteś trenerką mindfulnessu i powiedz, jakby co, na czym polega ta praktyka w krótkich słowach i jak tak naprawdę można jej używać do podniesienia jakby swojego oglądu rzeczywistości i siebie jako lidera.
Wiesz co, ja bym wróciła do twojego pierwszego pytania w tym ciągu. Powiedziałeś, jak nie zarządzać w stresie. Jak nie mieć stresu w tak stresujących okolicznościach, bo to uważam, że jest bardzo ważne. Masz rację, że nie da się stresu uniknąć. On będzie, on jest obecny, wmontowany w niepewność naszych czasów. To, do czego namawiam, to do świadomości tego, że stres nam odejmuje nasze najcenniejsze kompetencje, odejmuje albo poważnie ogranicza W związku z tym podejmowanie kluczowych decyzji, gdy jesteśmy w stresie, jest skrajnie nieodpowiedzialne. I to oznacza, że umiejętność wyłączania w sobie stresu lub przynajmniej zauważania, kiedy jest obecny, a kiedy nie, jest kluczowa dla osób, które noszą na sobie odpowiedzialność za innych. Bo skoro stres odejmuje nam kompetencje i zdolność podejmowania mądrych, jasno przemyślanych decyzji, to musimy te decyzje podejmować w tym czasie, kiedy tego stresu nie doświadczamy. Albo dlatego, żeśmy sami zarządzili tą biopsychologiczną reakcją, albo dlatego, że przynajmniej rozpoznajemy, że teraz jestem w lepszym momencie, żeby tą decyzję naprawdę głęboko przemyśleć. Więc o to chodzi, więc nie chodzi o to, żeby nigdy nie mieć stresu, tylko żeby te najważniejsze decyzje podejmować w chwilach, gdy go nie ma. I to jest super istotne, żeby rozpoznać, że stres nam zabiera i nie możemy działać w stresie, jednocześnie z przekonaniem, że robimy że wkładamy nasz najlepszy wysiłek.
Ale jak to, przepraszam Zuza, że ci przerwam, jak to rozpoznać? Wiesz, myślę sobie o tych ludziach, bo trochę stres też wydziela adrenalinę, która sprawia, że, no, że myślimy bardziej klarownie, jasno, jesteśmy bardziej zmobilizowani. Ludzie też trochę tego potrzebują do tego, żeby, albo inaczej, lubią wtedy podejmować decyzje, bo czują się dużo bardziej sprawczy. Jak zdiagnozować, tak po ludzku po prostu, na sobie, w którym momencie ten stres zaczyna być destrukcyjny i powinniśmy go zredukować, albo powiedzieć stop, albo odłożyć tą decyzję na później?
Nie zgadzam się z tobą, że widzimy bardzo klarownie, gdy jesteśmy w stresie. Mhm. Absolutnie się zgadzam, że adrenalina i kortyzol powodują, że mamy ogromny napęd do działania, mamy dużo energii i siły, ale to, co się dzieje na poziomie kognitywnym, to jest zawężenie naszej percepcji i takie wąskie, tunelowe skupienie na problemie. I przez to, że nasze ciało jest całe naładowane energią do działania, pierwszą rzecz, którą tracimy w stresie, to jest cierpliwość. Chcemy natychmiast działać. Cała biologia stresu nakierowana jest na to, żeby szybko, natychmiast cokolwiek zrobić. Ta reakcja bierze się z czasów i jest zaprojektowana do ratowania nam życia przed zagrożeniem wynikającym z przyrody. Spada lawina, uciekamy czym prędzej z jej drogi. Widzimy drapieżnika i albo walczymy z nim, albo przed nim uciekamy. To było wszystko bardzo fizyczne, wymagające siły i prędkości. I ten aspekt reakcji stresowej nadal z nami jest. Chcemy natychmiast podejmować działanie. I to powoduje, że nasz pierwszy pomysł na działanie staje się naszym ulubionym pomysłem na działanie. I chcemy go natychmiast realizować. A to jest nasz pierwszy pomysł. A nigdy wcześniej nie byliśmy w tej sytuacji. Mhm. Nigdy wcześniej nie było pandemii, a ja biorę mój pierwszy pomysł i natychmiast go implementuję. Czy to jest mądre? Moim zdaniem nie ma szans być mądre. To, co my potrzebujemy, o czym rozmawiamy dzisiaj, to jest zebranie perspektyw. Bo to, że ja mam jakiś pomysł, wynika z tego, że ja siedzę na szczycie tej organizacji. Ja używam moje doświadczenie, mojej dotychczasowej wiedzy, żeby ten pomysł wygenerować. Czy ten pomysł będzie dobry dla kogoś, kto jest nowy w mojej organizacji? Czy będzie dobry dla dostawców? Czy będzie dobry dla klientów starych, lojalnych, którzy cały czas kupują tą wersję mojego produktu sprzed 10 lat? Czy ja wzięłam pod uwagę wszystkie perspektywy? Nie. Bo stres wyłącza moją cierpliwość i zachęca mnie do wdrożenia mojego pierwszego pomysłu. I dlatego to jest takie niebezpieczne. I dlatego warto mieć świadomość, że stres predysponuje nas do działania, który w obliczu nowego wyzwania często nie jest najbardziej konstruktywny. Czyli jeżeli taką cechą lidera, którą ja cenię, jest pokora, bo jest to ktoś, kto ma ciekawość i chce się jeszcze w życiu czegoś nauczyć, to właśnie w tym momencie ta pokora, że być może mój pomysł nie jest najlepszy, odgrywa ogromną rolę. Być może mój pomysł nie jest najlepszy i zamiast działać natychmiast, do czego zachęca mnie ciało, może jednak wstrzymam się i pozbieram jeszcze perspektywy. I dlatego stres jest, drugi powód, dla którego stres jest, nie jest naszym przyjacielem w takich sytuacjach, jest to myślenie tunelowe, wiesz. Jak mam taki wąski fokus na problem, to strasznie trudno posłuchać kogoś, kto widzi ten problem z innej strony. Albo jeszcze z innej. Nie lubimy tego słuchać. Wydaje nam się to nieistotne, kompletnie nieważne i to jest strata czasu, żeby tego wszystkiego słuchać, jak jestem w takim stresie i chcę działać. Arcyistotne jest, żeby umieć sobie ten stres wyłączać. W momencie podejmowania decyzji. Bo masz rację, że w niektórych działaniach stres jest bardzo pomocny. I uwaga, jakie to są działania? Gdy wiesz dokładnie, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, komu dać, z kim i na kiedy.
Mhm.
Rzeczy, które doskonale umiemy robić i wiemy, jak dostarczyć, zrobimy w stresie świetnie. Ponieważ nie musimy planować, analizować, szukać perspektyw, myśleć kreatywnie, tylko uruchamiamy się do działania, które umiemy robić. Dlatego wojsko tak świetnie działa. Trenują, żeby wiedzieć dokładnie, co mają zrobić, gdy są w stresie wojny. Znają komendę, ćwiczyli to 1000 razy, wiedzą, jaka to jest formacja i nie muszą o tym myśleć, tylko robią to, co umieją. I do takich działań jesteśmy super w stresie. Ale do działań, które wymagają rozszerzenia perspektywy, myślenia niekonwencjonalnego, kreatywnego, bądź analizy i planowania, do takich działań w stresie nie jesteśmy predysponowani. Nie mamy dostępu do tych zasobów.
To jak wyłączyć stres, Zuza?
Cała ta rozmowa zmierzała do tego momentu. Uwielbiam to pytanie. Są różne metody. Taka najbardziej powszechna to jest sport. Gdy uda ci się tak zmęczyć ciało, że brakuje ci tchu, gdy zrobisz taki trening, że ten wysiłek robienia treningu ogarnia całą twoją uwagę, to zauważ, że po takim treningu wychodzisz absolutnie zresetowana. Nie, biała kartka. Tak jakby tego, co wydarzyło się przed treningiem, nie było. Jakbyś zaczynała od nowa swój dzień. Taki trening resetuje stres. To nie może być truchtanie po parku. W tak zwanym pierwszym zakresie. Kiedy możesz sobie słuchać muzyki, podcastów i rozmyślać na temat swojego problemu. To musi być super angażujący, wyczerpujący na maksa sport. To jest takie bieganie bardziej sprintem niż jogging. To cię pięknie resetuje. Mindfulness proponuje medytację, ale nie doraźnie. Nie jest tak, że nauczysz się z grubsza medytować, a potem w momentach stresu siadasz i próbujesz go wyłączyć. To nie jest on-off, to jest bardziej trening, który sprawia, że na poziomie neurologicznym trudniej włączyć w tobie stres. Mindfulness jest pod tym względem dosyć niesamowity, bo jeżeli systematycznie robisz codziennie medytację, to twój mózg staje się na stres odporny. O wiele trudniej wywołać w tobie tą reakcję. A druga rzecz, którą mindfulness daje, to jest taka kontrola nad uwagą. Źródłem stresu jest głowa, to, co myślimy o tym, co się dzieje. Więc jeżeli masz kontrolę nad swoją uwagą i możesz umieścić 110% uwagi na przykład na oddechu lub na doznaniach fizycznych ciała lub na dźwiękach dookoła, gdziekolwiek, byle nie na głowie, to sam fakt, że twoja uwaga nie jest na umyśle, spowoduje, że mózg reakcję stresową wyłączy. Tylko żeby mieć taki poziom kontroli, trzeba go w sobie wyrobić poprzez trening, który trwa cały czas i nie da się go zrobić raz i mieć go na całe życie. Dlatego mindfulness jest wymagającą techniką. Mam jeszcze jeden skrót, taki biohack na obniżenie poziomu stresu. I to jest, on jest oparty na takiej folklorystycznej wiedzy o tym, że jak jesteś zdenerwowana, weź 10 głębokich oddechów. Znasz to, prawda, Anka?
Pewnie.
Każdy to zna. Więc okazuje się, że ta wiedza folklorystyczna nie jest do końca precyzyjna. Owszem, oddech, ale nie wdech jest istotny, tylko wydech. Zauważ, co się dzieje, jak ktoś wyskakuje zza rogu i mówi, i robi ci bu. Robisz nie? Taki, to przestraszenie i mobilizacja organizmu, to co uruchamia całą przemianę bioneurologiczną, którą jest stres, to jest szybki, głęboki wdech. Coś takiego. Takie połykanie powietrza uruchamia system nerwowy odpowiedzialny za działanie i szybką akcję. A jak zauważ, jaki jest oddech, gdy skończymy coś trudnego, gdy minie niebezpieczeństwo, robimy uff, fuh, to jest wydech. Okazuje się, że ten układ przywspółczulny, układ nerwowy przywspółczulny, który jest odpowiedzialny za odpoczynek, za regenerację i spokój, jest aktywowany przez długi, wolny wydech. Więc jak czujesz się bardzo zdenerwowany, zdenerwowana, zamiast 10 głębokich wdechów spróbuj 10 długich, wolnych wydechów. I to pomoże obniżyć poziom stresu. Tylko uwaga, to nie zadziała na zbyt długo, bo jeżeli w głowie masz pełno czarnych myśli, scenariuszy, ocen, to za moment ten poziom stresu wróci. Więc im dłużej możesz trzymać uwagę poza umysłem, tym lepiej i skuteczniej obniżysz poziom stresu.
Tak, to kierowanie uwagą jest bardzo ważne i też bardzo trudne i też niesamowite jest to, że to jest takie proste w sumie, znaczy nie w samej egzekucji, tylko jakby jako samo narzędzie. Tak, że narzędzie jest, wiesz, wydaje się proste, a tak mało ludzi jest tego świadomym. Jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego sportu, że to rzeczywiście jest niesamowite, jak to działa, jak to spuszcza to powietrze z nas. Mhm. I że na przykład z mojego doświadczenia wspaniałe są te wszystkie sporty. Właśnie bieganie nie, bo oczywiście wtedy musisz to naprawdę zrobić na takim poziomie, że wyłączasz się, bo twoje ciało musi się skupić na tym, żeby przetrwać ten sport, ale wiesz co? Tak. Jest takie sporty typu, nie wiem, jazda konna albo nawet gra w tenisa, czyli coś, co zmusza cię do tego, żeby się skupić na czymś innym niż twoja głowa.
Dokładnie tak. Ruszasz ciało, a uwaga jest przy tym, żebyś nie oberwała piłką. Kickboks jest świetny i w ogóle sparingi bokserskie i takie rzeczy też bardzo dobrze działają, bo nie możesz przestać koncentrować się na tym, co robi przeciwnik, zaraz oberwiesz.
No, to jest wspaniałe. A powiedz, Zuza, co ty myślisz w ogóle o ego? Czy ego nam się przydaje w tym leadershipie, czy przeszkadza, czy można to jakoś wykorzystać, czy nie?
Więc ego jest moim zdaniem tak, że ani za dużo, ani za mało ego nie jest dobre. Bo obserwuję na przykład u niektórych kobiet liderek, takie absolutne poświęcenie sprawie, w którym to poświęceniu dbanie o siebie przesuwa się absolutnie na koniec listy priorytetów. I wyłączanie myślenia o sobie niesie w związku z tym takie zagrożenie, że przestaniemy o siebie dbać. To są papugi mojej córki, które się odzywają tu w tle.
Taki live.
I wiesz, jeżeli nie dbamy o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, o swoje przyjemności i poczucie, że życie składa się z wielu fantastycznych rzeczy, nie tylko z pracy, to jeżeli nie dbamy o siebie w taki sposób, to grozi nam obniżenie jakości naszych działań oraz obniżenie naszej zdolności dbania o innych, a na końcu tej drogi jest również wypalenie zawodowe, które powoduje, że musimy wyłączyć się całkowicie z gry na przynajmniej 4 tygodnie, a wracając do aktywności zawodowych, musimy dokonać takich zmian, które pozwolą nam znowu uwierzyć, że możemy być skuteczne i że gra jest warta świeczki. Więc cena za wypalenie zawodowe jest bardzo wysoka, zarówno dla osoby, która się wypala, jak i dla jej zespołów i organizacji. Dlatego za mało ego jest też niebezpieczne. Za dużo ego powoduje znowu patrzenie tunelowe, bo patrzymy przez wąski pryzmat naszych własnych korzyści versus interesu ogółu, organizacji czy zespołu. Jest taka książka Jima Collinsa, która się nazywa From Good to Great. Collins jest niezależnym badaczem liderów w biznesie. I on działa w Ameryce z dużym, niezależnym zespołem i zrobili badanie jakościowe i ilościowe nad organizacjami, które były gdzieś na średniej półce i które dokonały tej niezwykłej sztuki przesunięcia się na prowadzenie, na pierwsze miejsce w swojej branży i utrzymały się tam przez ponad 5 lat. Stąd tytuł książki, From Good to Great. I to nie jako jednorazowy strzał, bo coś im przypadkiem wyszło, tylko utrzymanie tej pozycji liderskiej. I zbadał, kto prowadził tymi organizacjami. Co to byli za ludzie, którzy mieli taką wizję, takie zdolności, taki styl przywództwa, który pozwolił na tak niezwykłe osiągnięcie. I nazwał ich Level 5 Leaders, czyli liderzy 5. poziomu. I okazało się, że pod kątem ego, to mieli właśnie szczególnie wyróżniające ich podejście, że kieruje nimi interes firmy. To są ludzie, którzy bardzo dbają o miejsce, w którym pracują, mają ogromne połączenie z misją organizacji i chcą, żeby ta misja się spełniła. I w momencie, kiedy ma się taką pokorę, że nie kierujemy się własnym interesem, tylko interesem interesu, to pojawia się jeszcze coś takiego, co jest super istotne w utrzymaniu firmy na pozycji prowadzącej dłużej, mianowicie dbałość o to, żeby zmiana i sukces, do którego doprowadzam, nie była zależna ode mnie. Żeby mogła trwać nawet po moim odejściu z tego stanowiska lub z tej organizacji. I to jest w zasadzie coś, co znajduje się w tytule tego podcastu. To jest sustainability. Taka zdolność do trwania zmiany. I level 5 leaders przez pokorę, którą mają, dbają o to, żeby ten sukces był trwały, a nie zależny od nich. Bo tacy liderzy, którzy mają swój interes swój wizerunek bardzo za wysoko w priorytetach, chcą być postrzegani jako bohaterzy, jako gwiazdy, bez których utrzymanie sukcesu jest niemożliwe, że są osobami niezbędnymi. Więc to jest zagrożenie zbyt wysokiej pozycji ego w zarządzaniu całością. Jak jest ego za dużo, to nasza rewolucja nie potrwa dłużej niż my.
To prawda, te sustainability, czyli to ten zrównoważony rozwój, też myślę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to nie jest stan stały i on nigdy nie jest. To jest cały czas, dla mnie przynajmniej, takie balansowanie pomiędzy różnymi rzeczami, cechami, wartościami w tym leadershipie, żeby jednak tą równowagę zachować.
Jest coś ciekawego, jeśli mogę ci przerwać, bo ja rozumiem to słowo inaczej. Sustainability tłumaczy się na polski faktycznie jako zrównoważony rozwój. Tymczasem w języku angielskim słowo sustain oznacza utrzymanie, wytrwanie w. I to jest duża różnica, bo chodzi o zmianę, która będzie trwała, a nie chwilowa.
No to jakbyś to przetłumaczyła na polski? Takie...
Nie ma takiego słowa, wiesz, to jest
no
takie...
No właśnie, bo to nie jest wytrwałość.
Nie przetłumaczysz słowa ewentualnie, gdzie myślą, że to jest eventually, a to znaczy coś zupełnie innego. I tak samo z sustainability, to jest utrzymywalność zmiany przez to, że jest zrównoważona. To trzeba niestety tłumaczyć zdaniem, a nie słowem.
Utrzymywalność zmiany przez to, że jest zrównoważona. Wspaniale. Bardzo mi się podoba. Ale to jest trochę też ten obraz, który ja mam, czyli to jest jakby cały czas takie balansowanie albo wybalansowywanie tego, żeby ta zmiana, która pewnie cały czas nas atakuje, prawda, albo z którą się konfrontujemy w czasie, żeby ona była w równowadze, czyli gdzieś tam, no bo chodzi mi, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że dla mnie to sustainability to nie jest nieruchomość, tylko to jest cały czas jakiś rozwój i cały czas jakieś ważenie różnych czynników. To jest cały czas ta zmiana, o której ty mówisz i wydaje mi się, że to jest w sumie w tym chyba najpiękniejsze, że nie ma jasnych metod albo jedynych sukcesów albo jasnych definicji tego, co trzeba, co jest dobre, co jest złe. Tylko cały czas jest ta taka równowaga między tym.
Tutaj wracamy do definicji dobrego człowieka. Bo czy nie jest tak w życiu, że zmiana jest jedynym pewniakiem? Będziemy się starzeć, zmieniają się sezony, dzieci dorastają, praca się pojawia i znika, są zmiany chorobowe, życie jest pełne zmian. W każdej sekundzie, to co mindfulness pokazuje, to że to, czego doświadczamy, zmienia się w mgnieniu oka. Mamy taką medytację, która polega na tym, że zauważamy wszystko, co jest obecne dookoła nas i w nas. I okazuje się, że te rzeczy migają. Przez moment poczuję niepokój. Potem przez chwilę usłyszę jakiś dźwięk. A potem pojawi się jakaś myśl. Zmiana jest esencją życia. Bycie dobrym człowiekiem nie znaczy, że jak jest dobrze, to ja jestem dobra, tylko że jest sustainability tej dobroci. Że ja potrafię być opanowana, mądra i serdeczna, nawet gdy życie się zmienia i nawet gdy jest trudne. I dokładnie uważam, że taka sama cecha jest potrzebna przywódcom, którzy mają odpowiedzialność za innych w biznesie i dla których zmiany w biznesie teraz są tak samo pewne, jak w całym życiu.
To prawda, Zuza. Zuza, bardzo ci dziękuję. Nasza rozmowa powolutku zbliża się ku końcowi. Strasznie mi się podoba i bardzo ci dziękuję za ten obraz lidera jako osoby, która jest dobrym człowiekiem, a jej leadership tak naprawdę przejawia się w praktyce i że ten leadership jest pewnym rodzajem praktyki, która ma prowadzić do trwałego i zrównoważonego rozwoju. I ja też jeszcze bym dodała pewnie twojego jako człowieka, czyli wewnętrznego i też zewnętrznego, czyli tego brania odpowiedzialności za innych, za świat, za lokalne rzeczy, które są dookoła ciebie. Bardzo dziękuję.
Dzięki za to piękne podsumowanie i za rozmowę, Ani.